20 lat minęło. 22 grudnia 2009.00. Dwie dekady przemian społeczno-gospodarczych to ważny jubileusz dla polskiej branży IT, bo choć polska informatyka ma znacznie dłuższą historię, to właśnie na przełomie lat 80. i 90. zaczął się w Polsce dynamiczny rozwój rynku nowych technologii i ich zastosowań. Rok 1989 zainicjował przemiany, które otworzyły szeroko dostęp do technologii rozwijanych na świecie. Bez nich, z pewnością, nie bylibyśmy pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Aby przypomnieć o tym, jak radziły sobie na poszczególnych etapach rozwoju rynku firmy IT działające w Polsce, a także o tym, w jakim miejscu jest obecnie polski przemysł informatyczny i jakie są perspektywy jego rozwoju, dyskutowali prezesi największych firm teleinformatycznych podczas jubileuszowej debaty zorganizowanej przez redakcję Computer World. S. 157471. Piękne czasy. Okres od 1989 do 1995 roku można uznać za belle époque polskiej branży IT. Branży, której działalność początkowo, w zasadzie, sprowadzała się do odsprzedaży za wielokrotność ceny sprzętu zakupionego za granicą. Rynek był tak chłonny i głodny zakazanych nowości, że akceptował każdą cenę i najpodlejszą jakość obsługi. Zanim do Polski weszły zagraniczne koncerny i narodził się kanał dystrybucyjny z prawdziwego zdarzenia, do legendy przeszły rekordowe marże uzyskiwane przez importerów. Niektórzy ściągali z Singapuru sprzęt i sprzedawali z 1000% marżą, mówi Piotr Biliński, prezes Action, żartobliwie wskazując na Tadeusza Kurka, prezesa NTT System, który w branży PIS i działa od 20 lat. 1000-procentowych marsz nie było, ale 100% na sprzęt IT w 1992 rok. I owszem, wówczas wszystko mnożyło się przez dwa, ripostuje Tadeusz Kurek. NTT System startowała z niewielkim kapitałem, a dzisiaj jest największym producentem komputerów w Europie Środkowo-Wschodniej, co z dumą podkreśla prezes. I22. Co do wielkości partnerem Microsoftu na świecie, niewielu polskich producentów przetrwało te dwie dekady. Najlepszy okres w branży IT? Pierwsze półrocze 1993 rok. Tuż przed wejściem podatku VAT, w kilka godzin potrafiliśmy sprzedać całego tira towaru. Wspomina Piotr Biliński, prezes Action, nie ma wątpliwości, dlaczego niewielu pionierów z tamtego okresu przetrwało do dzisiaj. Każdą złotówkę inwestowaliśmy w firmę, a nie w domy i samochody, jak właściciele nieistniejących już firm dystrybucyjnych. Razem z nami zaczynało wiele firm, których znaczna część znikła z rynku, m.in. JTT, Protech, Softronic, TCH. Pokora i szacunek do ciężkiej pracy, której nauczył mnie sport, pomogła w biznesie. Nigdy w spółce nie oszczędzaliśmy na ubezpieczeniu towarów. Nie szukaliśmy nieracjonalnie dużych marż, dodaje. S. 157472. Pierwsze rozwiązania. O ile potrzeba instalacji sieci, jako naturalna konsekwencja posiadania więcej niż jednego komputera, stopniowo docierała do masowej świadomości, to w pierwszej połowie lat 90. pojęcie licencja na oprogramowanie było równie egzotyczne co mandarynki w okresie stanu wojennego. Przed uchwaleniem ustawy o ochronie praw autorskich w 1994 rok nie istniały praktycznie żadne regulacje prawne odnoszące się do rozkwitającego świata informatyki, a producenci oprogramowania nie mogli liczyć na żadną ochronę dzieł. Jednym z niewielu śmiałków, którzy niezrażeni tym stanem próbowali sprzedawać w Polsce informatykę z najwyższej półki, była firma SAS Institute, zarządzana przez Alicję Wiecką. W 1994 rok BRS zbudował system informacyjny w oparciu o rozwiązanie SAS, a prezes banku chwalił się tym, że dzięki niemu wie, któremu klientowi co zaoferować. Ludzie nie mieli wtedy baz danych, serwerów, a kupowali ode mnie kapitalny, mocny software. To była magia, opowiada Alicja Wiecka i dokłada jeszcze jedną anegdotę, tym razem z sektora energetycznego. Nie zapomnę, jak klient powiedział na spotkaniu przedstawicieli firm z tego sektora, i dopiero jak mi pani Alicja wdrożyła system informacyjny, zostałem prezesem i mogłem zarządzać, bo wszystko wiedziałem. System to władza, wspomina prezes. Po bankach i energetyce do grona klientów SAS Institute dołączyli operatorzy telekomunikacyjni, w pierwszej kolejności GSM. S. 157473. Telerewolucja. Zanim jednak jakąkolwiek firmę telekomunikacyjną stać było na wyrafinowaną informatykę, należało przeprowadzić rewolucję u podstaw, jak wspominają dostawcy. Wówczas brakowało wszystkiego, nowoczesnych central, łączy, a o internecie nie było z kim rozmawiać. W latach 90. zakłady Alcatela w Poznaniu pracowały tylko na potrzeby zamówień z telekomunikacji polskiej na trzy zmiany. Taki był głód na produkty, że nie nadążaliśmy z dostawami, a centrale telefoniczne dźwigaliśmy na własnych plecach. Robiliśmy wszystko, od sprzedaży po instalację. Nie tylko popyt, ale i ceny były inne. Gdy sprzedawaliśmy pierwszą centralę do Pałacu Kultury i Nauki, kosztowała ona 1,5 miliony dolarów. 12 lat później podobną, ale dużo nowocześniejszą dostarczyliśmy temu samemu klientowi za 150 tysięcy dolarów. Wspomina Marek Kobielski, prezes zarządu Nextira One Polska. Inaczej do telekomunikacji podchodzili klienci. Gdy dostarczyliśmy pierwszą centralę do wojska, generałom nie podobało się, że ma tak małe klawisze. Byli przyzwyczajeni do tego, że poprzednio mogli, wybierając połączenie, uderzać w nie butem, dodaje Marek Kobielski. Wówczas wszystkie drzwi otwierało hasło zestaw sekretarsko-dyrektorski. Dzięki niemu nie można już było połączyć się bezpośrednio z dyrektorem. Wszystkie połączenia przejmowała sekretarka. Wówczas to dostawca znał się na tym, co sprzedawał. Dziś klienci wiedzą, czego chcą, dlatego marże spadły 10-krotnie. Mało kto myślał o konwergencji telekomunikacji i sieci. Internet wówczas dopiero raczkował. S.157474 inżynier handlowiec. Wczesne lata 90 to wejście do Polski legendarnych, zagranicznych koncernów. Jak wówczas amerykańscy menedżerowie, zesłani na wschód Europy, traktowali polski rynek. Jacek Duch, który przez wiele lat pracował na zachodzie, a później został pierwszym prezesem firmy Digital Equipment w Polsce, zapewnia, że jego zagraniczni szefowie z tamtych lat nie obawiali się spotkania z białymi niedźwiedziami na warszawskiej ulicy. DEC był firmą z długą tradycją, obecną w Polsce również przed obowiązywaniem embarga. Choć firma słabo tutaj działała, jeśli chodzi o marketing rozwiązań, to ludzie, którzy w niej pracowali, byli bardzo otwarci, opowiada Jacek Duch, obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Poland. Należy jednak pamiętać, że wytworzone przez zagraniczne koncerny sprzęt i oprogramowanie trzeba było też sprzedać polskim przedsiębiorstwom. Poza wyszkolonymi na zachodzie emigrantami, mało kto to potrafił. W krótkim czasie instalujące się w Polsce oddziały amerykańskich korporacji musiały przyuczyć do zawodu handlowca zastępy absolwentów szkół technicznych. Z dzisiejszej perspektywy przedstawiciele zagranicznych koncernów oceniają, że pod względem warsztatu biznesowego wiele im jeszcze brakowało. Nadrabiali wiedzą techniczną, najważniejsza była technologia, a element marketingowo-sprzedażowy rodził się sam. Nie mieliśmy wtedy, jak ma to miejsce obecnie, zastępu ludzi, którzy wspieraliby proces sprzedaży. Wtedy byli ludzie orkiestry. Jeden człowiek wymyślał rozwiązanie, sprawdzał ceny w opasłych korporacyjnych katalogach i sprzedawał to, co stworzył, wyjaśnia Paweł Czajkowski, prezes HP Polska. Nie myślałem wtedy o marketingu, zresztą klienci też nie oczekiwali tego od nas. Dodaje S.157475 okres wzrostu i dojrzewania. Po latach masowej, intensywnej i hurra optymistycznej komputeryzacji przyszedł czas na pierwszą refleksję. Menedżerowie przedsiębiorstw dostrzegli w informatyce coś więcej niż tylko komputery połączone lokalną siecią. Lata 1995-2001 to czas, kiedy karierę w Polsce robiły systemy ERP, choć wtedy nikt ich tak jeszcze nie nazywał. Zaczęła się w naszym kraju pojawiać wiedza z zagranicy, a klienci firm IT stawali się coraz bardziej świadomymi użytkownikami. Zgromadzeni na naszej debacie prezesi zgodnie przyznali, że w ocenie większości był to złoty wiek branży. W tamtym okresie nastąpił u klientów ciekawy zwrot myślowy, kiedy już wszyscy nakupowali dużo sprzętu. Trzeba było zacząć sprzedawać bardziej złożone rozwiązania, bo firmy zaczęły wykorzystywać komputery, które nabyły. Potrzebowały czegoś, aby je połączyć i dobrze wykorzystywać, czyli sieci i oprogramowania. Opowiada Andrzej Dopierała, prezes Oracle Polska. W połowie lat 90 szef polskiego oddziału HP. Był to piękny okres, w którym polskie firmy dynamicznie się rozwijały i bardzo dużo inwestowały w IT. Dodaje, wiadomo, inwestycje nie zawsze były do końca świadome i trafione. Nadal wiele firm inwestowało bez trzeźwej oceny, co tak naprawdę kupują. Jak to ktoś trafnie określił, przedsiębiorstwa wykorzystywały nowo nabyte rozwiązania do informatyzowania chaosu. Dzisiejsi klienci mają znacznie lepiej sprecyzowane oczekiwania wobec IT. System informatyczny nie jest już postrzegany jako magiczne, czarne pudełko, w którym nie bardzo wiadomo co się dzieje, ale jako strategiczne narzędzie budowania pozycji firmy. Sprzedając nasze rozwiązania, często zdarza nam się konkurować nie z innymi inwestycjami w IT, ale na przykład z budową nowej linii produkcyjnej czy wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Mówi Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska. Na ten okres przypada wzmożona aktywność sektora publicznego jako klienta branży IT. Niestety, przeciętnemu Polakowi informatyzacja niezmiennie kojarzyła się z niebotycznie drogą indolencją zamawiających i dostawców. Borys Stokalski, wiceprezes Infovid Matrix, zwraca uwagę, że lata 1995-2001 to czas, w którym niesamowicie wzrósł poziom skomplikowania projektów. z którymi przyszło zmierzyć się informatyce. Wielkie projekty w sektorze publicznym były, de facto, wielkimi reformami. Informatyka wymaga uporządkowanego myślenia i czasami był z tym problem, bo złożoność projektów stale rosła, zauważa. I dodaje, że wraz ze wzrostem złożoności projektów rósł popyt na wiedzę, zarówno inżynierską, jak i menedżerską. Kiedy do polskich firm przyszedł know-how z zagranicy, zaczęły dziać się bardzo interesujące rzeczy, mówi Borys Stokalski. S.157476 mamy się czym chwalić. Początek XXI wieku przyniósł. Pierwsze załamanie na rynku, konsolidację firm i spadek znaczenia lokalnych graczy, a także pieniądze unijne i ekspansję polskich firm za granicę. Jak zmierzyć sukces przemysłu teleinformatycznego w Polsce? Czy możemy stwierdzić, że branża IT osiągnęła sukces? Co jest miarą jej sukcesu? Zdaniem Borysa Stokalskiego. Sukcesem jest transformacja gospodarcza w Polsce, modernizacja przedsiębiorstw przemysłu, rozwój bankowości. Częścią tej transformacji i modernizacji jest właśnie IT, a dokładniej to, co ludzie robią dzięki informatyce. Uważa wiceprezes Infovide Matrix. Czy w ciągu ostatnich 20 lat osiągnęliśmy dużo? Jeśli popatrzeć na to, że przed rokiem 1989 mieliśmy prawie 50 lat PRL. Dwie wojny i 123 lata rozbiorów, to w pół pokolenia dokonaliśmy tego, co innym zajmuje dwie, a nawet trzy generacje. Powinniśmy być dumni z tego, co osiągnęła polska branża IT, a nie szukać afer, bo przez ostatnie dwie dekady nie było czasu, by załatać wszystkie luki prawne, przekonuje Roman Durka, prezes zarządu polskiego oddziału Fujitsu Technology Solutions. Kulturowo i mentalnie wygraliśmy. Dzisiejsi 20-latkowie nie wiedzą, co to komunizm. Ich wartości budował już kapitalizm. Dodaje, zdaniem prezesów największych firm IT w Polsce, w wielu obszarach nie mamy się czego wstydzić, bo informatyka jest w wielu firmach w naszym kraju na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Mamy polską szkołę programowania i świetnych informatyków. Owszem, można znaleźć obszary, w których jest u nas nie najlepiej, ale i tak uważam, że zrobiliśmy olbrzymi skok technologiczny, mówi Andrzej Dopierała. Z mniejszym optymizmem mówi się w branży IT o działaniach w sferze informatyzacji i administracji i budowania społeczeństwa informacyjnego. Jak zauważył podczas debaty Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, problemy w tym obszarze wynikają z wieku osób decyzyjnych, które nie rozumieją informatyki, a co więcej, często nie rozumieją nawet ekspertów, którzy doradzają im w sprawach związanych z IT. Z tego powodu znak zapytania góra rzadko wypowiada się na tematy związane z informatyką i społeczeństwem informacyjnym. Musimy poczekać na nową kadrę i nowych, młodszych polityków, którzy będą się na tym znać i będą potrafili w tej sferze aktywnie działać, wyjaśnia Wacław Iszkowski i podaje przykład Stanów Zjednoczonych, które bardzo rozwinęły się, jeśli chodzi o dostęp do internetu i jego wykorzystanie. Za sprawą wiceprezydenta Alana Gore znak zapytania A, który aktywnie promował internet w Stanach Zjednoczonych. A my, otwierając stronę internetową głowy państwa, możemy zauważyć, że mamy prezydenta w wersji beta, żartuje prezes PIT, nawiązując do opisu znajdującego się na stronie prezydent.pl. Nie powinien nas więc dziwić stan informatyzacji polskiej administracji i poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dodaje S. 157477 stosownie do potrzeb. Zdaniem Andrzeja Dulki, prezesa zarządu polskiego oddziału Alcatel-Lucent, ta sytuacja powinna się niedługo zmienić. W chwili, kiedy społeczeństwo da sygnał, że internet i szeroko pojęte techniki informacyjne są mu niezbędne, rządzący i politycy zajmą się działaniami w tym obszarze. Premier Donald Tusk dostrzega konieczność jak najszybszej informatyzacji i rozwoju nowych technologii, zauważa Andrzej Dulka. Nieco inaczej widzi IT w administracji Paweł Jaguś, prezes Qmax.com. Rzeczywiście, sektor publiczny jest mocno zapóźniony w stosunku do biznesu i popełnia te same błędy. Informatyzacja, która jest celem samym w sobie, nie prowadzi do szybkiego sukcesu. Któż lepiej jak my pamięta nieodległe czasy, kiedy firma kupowała komputery, budowała sieć, a potem dopiero zaczynała się zastanawiać, jak to wykorzystać? Pyta retorycznie prezes Qmax.com. W sferze budżetowej wciąż jeszcze często dominuje ta pierwsza opcja, ale i tu coraz częściej musimy w ofercie odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać jakiś problem, a nie jedynie wypełnić tabelę cenową na elementy infrastruktury. Można więc mieć nadzieję, że ta choroba wieku dziecięcego nie będzie chorobą przewlekłą, dodaje. Ze strony rządu mile widziane byłoby także wsparcie przy większej ochronie prawnej wykonawcy systemu w przypadku nieprecyzyjnych zapisów w wymaganiach systemów teleinformatycznych SIWZ. brak merytorycznego przygotowania zamawiającego czy brak znajomości procesów zachodzących u siebie często prowadzi do nieuzasadnionych pretensji i roszczeń podczas wdrożenia czy realizacji systemu. Widać jednak, że młode pokolenie jest coraz bardziej świadome swoich potrzeb, a zarazem aktywne również w sferze związanej z biznesem i technologiami. Dowodem na to mogą być chociażby kolejki młodych ludzi po fundusze unijne czy te pochodzące od aniołów biznesu, które przeznaczają na zakładanie firm i realizację innowacyjnych projektów. Mimo że udaje się może jednemu na 10, to jest to dla tych młodych ludzi niezwykle cenne doświadczenie. Być może kiedyś któraś z tych osób zajmie nasze miejsce, mówi Alicja Wiecka. Czy po 20 latach rynek teleinformatyczny jest wciąż atrakcyjny? Szalenie. Jest to jeden z najatrakcyjniejszych rynków. To właśnie IT napędza innowacyjność, która jest krokiem do lepszej przyszłości świata. Postęp ułatwia nam życie, poruszanie i komunikowanie się, konkluduje Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska. W mojej opinii wielu firm polski rynek teleinformatyczny nadal jest w fazie gwałtownego wzrostu i dla firm podobnych do naszej będzie zawsze dużo pracy. Warto tutaj chociażby spojrzeć na stopień informatyzacji naszego społeczeństwa w porównaniu do partnerów z Europy Zachodniej czy zza oceanu. Nie wspomnę tutaj o takich liderach jak Japonia czy Korea Południowa, mówi Wojciech Wajda, prezes Wasco. W konsekwencji we wszystkie dziedziny gospodarki i naszego życia wdziera się nieubłaganie teleinformatyka i ten stan będzie się utrzymywał niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie. W związku z rozwojem niezbędne jest tworzenie i implementowanie systemów na najwyższym poziomie światowym. Inaczej nie będziemy w stanie konkurować z firmami zza naszej granicy. Sprostać tego typu wyzwaniom może jedynie dobrze wykształcona młoda kadra inżynierska i menedżerska.